Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo prosił o modlitwę w intencji swej wizyty na Wyspach Brytyjskich. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież mówił o wierze w miłosierdzie Boga, która przemienia ludzki egoizm. W Hiszpanii natomiast beatyfikowano brata Leopolda, kwestarza Granady. Program zakończy kolejny odcinek cyklu Ex Oriente Lux, w którym ojciec Rafał Zarzeczny opowie o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny w tradycji Kościoła. 12 września wita Państwa Leszek Wilczak.
Serdecznie pozdrowienie kierunku Polaków! Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina, że nawrócenie człowieka zawsze spotyka się z miłosierdziem Boga. Jak ojciec wypatrywał marnotrawnego syna, tak poczeka z otwartymi ramionami na krzyżnika, który się szczerze pragnie się nawrócić i życzy świetle jego miłości. Niech zatem ufność napełnia serca, w których roczy się decyzja, stanie i pójdzie do mojego Ojca. Niech Bóg wam błogosławi.
O miłości, jaką Bóg okazuje grzesznikowi i o zaproszeniu do naśladowania boskiego miłosierdzia, mówił papież przed południową modlitwą maryjną Anioł Pański. Benedykt XVI spotkał się z wiernymi na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. W rozważaniu nawiązał do jezusowych przypowieści o Bogu bogatym w miłosierdzie.
Gdy Jezus w swoich przypowieściach mówi o pasterzu, który szuka zaginionej owcy, o kobiecie poszukującej drachmy, o ojcu, który wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna i bierze go w ramiona, wówczas wszystko to nie sprowadza się tylko do słów, lecz stanowi wyjaśnienie jego działania i bycia. Pasterzem, który odnajduje zagubioną owcę, jest bowiem sam Chrystus, który wraz z krzyżem bierze na siebie grzeszną naturę ludzką, aby ją odkupić.
Komentując ewangeliczną przypowieść o synu marnotrawnym, papież nawiązał do pojawiającego się w niej wyrażenia zastanowił się nad sobą lub też powrócił do siebie. Kiedy nieroztropny młodzieniec traci wszystko, co otrzymał od ojca, popada w nędzę, która doprowadza go do życia w niewoli, a nawet na sposób zwierzęcy. To właśnie w takiej sytuacji marnotrawny syn odzyskuje zdolność refleksji nad swoim życiem, co ostatecznie pozwala mu wrócić do domu ojca.
W swym rozważaniu Benedykt XVI wskazał ponadto, że tylko wiara potrafi przemienić postawy egoizmu i odnowić nasze relacje z bliskimi i z Bogiem.
Jakże nie otworzyć serc na tę pewność, że choć jesteśmy grzesznikami, Bóg nas miłuje. On nigdy nie ustaje wychodzić nam naprzeciw. Zawsze jako pierwszy wybiega na drogę, która nas od Niego oddziela. Księga Wyjścia ukazuje, w jaki sposób Mojżesz poprzez swoje ufne i śmiałe błaganie zdołał, że się tak wyrazić, przenieść Boga z tronu sprawiedliwości na tron miłosierdzia. Skrucha jest wyznacznikiem wiary. Dzięki takiej postawie człowiek powraca do prawdy.
Na zakończenie papież przypomniał o rozpoczynającej się w najbliższy czwartek podróży apostolskiej do Wielkiej Brytanii. Jej punktem kulminacyjnym jest beatyfikacja kardynała Johna Henry'ego Newmana. Ojciec Święty prosił wiernych o towarzyszenie mu w niej poprzez modlitwę.
Zwracając się natomiast do pielgrzymów języka angielskiego, papież pozdrowił biskupów uczestniczących w spotkaniu ekumenicznym zorganizowanym przez wspólnotę Focolari oraz przyjaciół Fundacji imienia Jana Pawła II przybyłych z Arabii Saudyjskiej. Zwracając się natomiast do wiernych w języku kastylijskim, papież przypomniał o odbywającej się dziś w Hiszpanii beatyfikacji kapucyna brata Leopolda de Alpandeire.
Msza beatyfikacyjna, którą rozpoczęło Ave Maria Schuberta w wykonaniu Rosy Lopez, popularnej piosenkarki z Granady, odbyła się na lotnisku bazy wojskowej w Armilla. Przewodniczący Watykańskiej Kongregacji do Spraw Świętych, arcybiskup Angelo Amato, odczytał dekret papieża Benedykta XVI wpisujący do grona błogosławionych Leopolda z Alpandeire, znanego szczególnie we wschodniej Andaluzji jako jałmużnika trzech zdrowaś Mario. Odsłonięcie wielkiego arrasu z wizerunkiem błogosławionego w gronie aniołów wzbudziło wielki entuzjazm zebranych. Tradycyjnym okrzykom guapo, czyli piękny, nie było końca. W homilii arcybiskup Amato podkreślił, że brat Leopold był człowiekiem, który uczył drogi sprawiedliwości przez miłosierdzie, pokorę i pobożność maryjną. Na poparcie przytoczył kilka przykładów z życia błogosławionego, który swój pobyt w Granadzie poświęcił na zbieranie jałmużny, nawet w okresie prześladowania religijnego podczas wojny domowej, nie zważając na obelgi i kamienie. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jego życie nie wyróżniało się niezwykłymi dziełami, lecz prostotą i wiernością powierzonym sobie obowiązkom. Jako brat kwestarz codziennie przebywał pośród ludzi. Kwestował na potrzeby braci, a w zamian dawał ludziom pogodę ducha i pokój. Kapucyn, ojciec Tomasz Wroński, przedstawi sylwetkę nowego błogosławionego.
Urodził się w 1864 roku w rodzinie prostych rolników. Ci, którzy go znali, mówili, że był człowiekiem z sercem na dłoni. Bóg przygotowywał go stopniowo do swojej służby. W 1894 roku, słuchając kazania pewnego kapucyna z okazji beatyfikacji Dydaka z Kadyksu, młody Franciszek Tomasz, takie były jego imiona z chrztu, postanowił wstąpić do zakonu. Dopiero w 1899 roku został przyjęty do kapucynów w Sewilli. Otrzymał habit i imię zakonne – Leopold Zalpandeire. Większość swego życia spędził w Granadzie, jako ogrodnik, zakrystianin i kwestarz. Zawsze wierny Bogu, był jednocześnie bliski ludziom. Wstąpił do zakonu, aby uciec od hałasu świata, ale posłuszeństwo zaprowadziło go na gwarne ulice miasta i do ludzi. Brat Leopold, podobnie jak pozostali święci kapucyni, charakteryzujący się umiłowaniem kontemplacji, żył w nieustannym kontakcie z ludźmi, co nie tylko go nie rozpraszało, ale pomagało oderwać się od siebie samego, brać na siebie troski innych, służyć im i kochać. Był on, jak powiedział jeden z jego gorliwych czcicieli, oderwany od świata, ale nie oddalony. Przez pół wieku brat Leopold przemierzał ulice Granady, rozdzielając jałmużnę miłości, pocieszając smutnych, prowadząc ludzi do Boga, ukazując godność codziennej pracy. Brat Leopold był kwestarzem w okresie, gdy w Hiszpanii zaczynał pojawiać się antyklerykalizm. To czas II Republiki, po której nastąpiła wojna domowa. Zginęło 7 000 zakonników i kapłanów. Podczas swoich codziennych wędrówek po kweście brat Leopold często był wyszydzany. Natomiast pochwały zawstydzały go. Cieszył się z upokorzeń i był świadomy swoich ograniczeń i grzechów. Często powtarzał: jestem wielkim grzesznikiem. Zmarł w 1956 roku. Miał 92 lata. Codziennie przybywają do jego grobu pielgrzymi z całego świata.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Podobna we wszystkim, czyli o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny. Zaledwie przed kilkoma dniami, bo 8 września, w kalendarzu liturgicznym Kościoła mieliśmy święto nazywane Narodzinami Najświętszej Maryi Panny. Oczywiście jest to tylko symboliczna data, bo przecież niczego na ten temat w żadnych kronikach ani dokumentach urzędowych nie zanotowano. Nie było wówczas ksiąg kościelnych ani cywilnych, nie prowadzono ewidencji ludności w naszym tego słowa rozumieniu. Ale przecież Maryja, Matka Słowa Wcielonego, jak każdy z nas, też musiała się kiedyś urodzić. Więc dlaczego pobożność Kościoła nie miałaby tego momentu jakoś wspominać? Ot, choćby poprzez specjalną liturgię ku jej czci. Najstarszym maryjnym świętem w tradycji Kościoła jest wspomnienie jej wniebowzięcia, czy też inaczej zaśnięcia, obchodzone 15 sierpnia. Skoro zatem wspomina się moment śmierci, to dlaczego tym bardziej nie mielibyśmy pamiętać o urodzinach? Takie są właśnie początki tego święta. Z logiki, z pragnienia i z pobożności chrześcijańskiej. Bo dla tej społeczności
Matka Zbawiciela zawsze była szczególnym znakiem i zapowiedzią naszej drogi. Dlatego też i my dziś na ten temat mówić będziemy przez chwilę. Tym bardziej, że wszystkie tradycje z tym związane przyszły ze wschodu. No ale po kolei. Źródła tradycji o narodzeniu Maryi i jej święta są pozabiblijne, co oznacza tyle, że w czterech Ewangeliach kanonicznych niczego na ten temat nie znajdziemy. Ewangelia jest bowiem o Jezusie, synu Dawida i synu Józefa, zrodzonym z dziewicy, której na imię było Maryja. O tym wiedział każdy chrześcijanin, bo przecież słyszał w kościele. Więc pewnie nie jeden, wracając do domu, rozmyślał nad tym. I pewnie rozmawiano też między sobą. No i z takiego rozmyślania i rozmawiania powstawały apokryfy. Swoiste dopowiedzenia do Ewangelii, opowiadające o tym, czego w niej nie ma, a co być mogło. Tak też rodziły się tradycje dotyczące narodzenia Matki Bożej. Najstarsze znajdujemy w tak zwanej protoewangelii Jakuba. Powstała ona już około połowy II wieku, zapewne w Aleksandrii przy Egipcie, i błyskawicznie zdobyła sobie ogromną popularność. Także grecki oryginał szybko przełożono na łacinę oraz wszystkie języki starożytnego wschodu. Z niezwykłą swobodą i lekkością języka autor opowiada w niej o narodzinach i dzieciństwie Maryi. To z tego właśnie źródła dowiadujemy się, że rodzice Maryi nosili imiona Joachim i Anna, że on pochodził ze znakomitego rodu i z pokolenia króla Dawida, że ona była kobietą niezwykle bogobojną, że trudniła się tkactwem i że jej właśnie powierzono wyrób nowej zasłony do przybytku świątyni. Nie mieli jednak dzieci, nad czym rzecz jasna boleli oboje. Anna zatem modliła się żarliwie i żaliła się przed Bogiem, prosząc, by Pan oszczędził jej ludzkich szyderstw i obelg ze strony niegodziwców. No i wtedy, jak to zwykle bywa, zjawił się anioł i zapewniał, że jej modlitwa została wysłuchana, że już poczęła, że nosi dziecko w swoim łonie i że jej mąż Joachim też już o tym się cudownie dowiedział. Bo dziecko, które się narodzi, ma być szczególnie ważne przed Bogiem, a w przyszłości otrzyma równie ważną misję. Rzeczywiście, Anna poczęła i urodziła córkę, której nadano imię Miriam. Tyle na temat narodzenia Najświętszej Maryi Panny w protoewangelii Jakuba. Jeśli kto chciałby poczytać tę budującą opowieść, to jej polski przekład znajdzie w pierwszym tomie apokryfów Nowego Testamentu pod redakcją księdza Starowiejskiego. W tym samym tomie znaleźć można inne jeszcze teksty apokryficzne opowiadające o narodzinach i dzieciństwie Maryi, bo cała chrześcijańska pobożność i ludzka ciekawość nie wyczerpała się w jednym tylko tekście. Od V wieku, kiedy to toczyły się spory mariologiczne na wysokim poziomie, masowo powstawały kolejne utwory. Bo przecież o tym, co ważne i co zajmuje umysły wielkich teologów, mówić trzeba także prostemu ludowi, w języku, który ten potrafi sobie przyswoić i za pomocą obrazów z życia codziennego. Co nie oznacza, że w pismach o charakterze popularyzatorskim i apokryficznym nawet można było bajać sobie do woli. Nic z tych rzeczy. Apokryfy niejednokrotnie stanowią bardzo solidne opracowanie danego zagadnienia, choć czasami rzeczywiście prowadzone z pozycji, które dalece wykraczają poza nauczanie Kościoła. W takiej też atmosferze powstało pismo noszące tytuł Ewangelii Pseudo-Mateusza, z czego wynika, że jej autorem miał być rzekomo ten sam ewangelista, którego księgę kanoniczną czytamy w kościele. Otóż apokryf ten, spisany w V albo VI wieku, lub może nawet trochę później, w tym, co dotyczy dzieciństwa Maryi, w dużej mierze przepracowuje materiał znany nam z poprzedniego pisma. Pierwotnie dokument ten zwał się prawdopodobnie Opowieścią o narodzinach Maryi i przypisywano go apostołowi Jakubowi Mniejszemu. Potem jednak tekst podlegał wielu zmianom, potępieniom i korektom redakcyjnym, które miały tym potępieniom zapobiegać oraz sprostowaniom. Bardzo to skomplikowane. Dla nas jednak istotne będzie, że w tekście jeszcze bardziej rozbudowano to, co dotyczy Maryi, a zwłaszcza jej narodzenia i dzieciństwa. Zatem mamy ze szczegółami raz jeszcze opowiedzianą historię Joachima, który był pasterzem owiec. Człowieka tak sprawiedliwego, że to, co zarabiał, zawsze dzielił na trzy, dając część ubogim i część na świątynię, a tylko resztę zatrzymując dla siebie i dla żony. Że przez 20 lat nie mieli potomstwa, dlatego też kiedyś wreszcie wypędzono Joachima ze świątyni, bo Pan mu nie pobłogosławił. Płakał on i płakała jego żona, ale że Panu Bogu dawno oboje się spodobali, posłał do nich swojego anioła, zapowiadając, że w planach Bożych jest już ich potomek, a dziecko, które się narodzi, wzbudzi podziw po wszystkie czasy, aż do skończenia świata. Potem anioł jeszcze wielokrotnie przychodził do Anny i do Joachima, umacniał ich i podtrzymywał na duchu, bo przecież dane im zostało potomstwo, jakiego nigdy nawet się nie spodziewali prorocy ani święci Izraela. Więc kiedy Anna wreszcie urodziła córkę, nadała jej imię Maryja. A kiedy w 3. roku odstawiła ją od swojej piersi, wszyscy troje przybyli do świątyni w Jerozolimie i tam, po złożeniu ofiary, przekazali Maryję do grona dziewic, które dniem i nocą wielbiły Boga. Potem jeszcze opisuje się, jakim podziwem otaczano małą Maryję, że taka bystra, że od maleńkości bojąca się Boga, pracowita i nad wyraz dojrzała. Bo takie są prawidła ludzkiej pobożności. O tym, co kochamy, opowiadamy najlepiej, jak potrafimy. Przyrównujemy do najlepszych wzorców, a nawet dostrzegamy analogię z żywotem tego, który dopiero miał się narodzić, z jej własnym synem. Bo przecież we wszystkich opowiadaniach maryjnych nie chodzi o nią samą jedynie, ale zawsze o to, by ukazać, jak Bóg od samego początku zaplanował, przewidział i kierował historią, która ostatecznie miała doprowadzić do naszego zbawienia przez Chrystusa. Stąd także w tradycji Kościoła święto Narodzenia Matki Bożej, by pokazać, jak jej dzieciństwo podobne jest do naszego dzieciństwa i zarazem, jak we wszystkim zapowiada dzieciństwo jej boskiego Syna. Tradycja ta towarzyszyła Kościołowi od niepamiętnych czasów, a jej szczególnym wyrazem stało się uroczyste ogłoszenie prawdy o niepokalanym poczęciu, co za przyczyną papieża Piusa IX stało się 8 grudnia 1854 roku.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.